Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast Chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Dzisiaj zapraszam na odcinek, w którym opowiem o tym, co się stanie, kiedy przestaniesz narzekać. Zapraszam. Zanim zaczniemy, przypominam, że tylko do 15 czerwca obowiązuje promocyjna cena mojego kursu rozwojowego Projekt Glow Up. Więcej informacji w opisie. W tym momencie do kursu dołączyło już prawie 900 osób, więc jeżeli też chcesz z niego skorzystać jeszcze w tej niższej cenie, która już nigdy nie będzie tak niska, no to zachęcam do sprawdzenia, a tymczasem przechodzimy już do odcinka. Jeśli miałabym wymienić jeden nawyk, którego pozbycie się najbardziej wpłynęło na moją codzienność, to byłoby to właśnie wyplenienie narzekania. I nie chodzi o to, że ja już w ogóle nie narzekam, ale teraz narzekanie traktuję poważnie. Jeżeli ja na coś narzekam, to znaczy, że albo już planuję to zmienić, albo nad tym pracuję. I oczywiście, że czasem zdarzają się jakieś pojedyncze sytuacje, w których jestem sfrustrowana, zła, wkurzona i narzekam. To nie jest coś, czego można się pozbyć zupełnie ze swojego życia, ale pozbyłam się ze swojego życia takiego stylu komunikacji, który jest oparty na narzekaniu. A nie trudno jest wpaść właśnie w taki nawyk ciągłego narzekania, no bo to jest typowe dla dyskursu większości dorosłych ludzi. I kiedy nie chcemy być postrzegani już jako dzieci, jako tacy beztroscy, infantylni, to często dostosowujemy się do tego, no i zauważamy, że tak się często rozmawia wśród dorosłych. No i nawet nie zauważamy, w którym momencie jesteśmy tymi zgorzkniałymi dorosłymi, którym ciągle wszystko nie pasuje i na wszystko narzekają. Ja długo uważałam, że narzekanie jest taką naturalną ekspresją mojego niezadowolenia, że ja nie będę przecież kisić swoich emocji w sobie i to jest bardzo dobrze, że ja wyrzucam je z siebie na zewnątrz. No i jeżeli są jacyś ludzie, którzy nie narzekają, to po prostu nie mają na co, bo im się dobrze żyje. A zupełnie nie zauważałam tego, że mogłabym być dokładnie w tej samej sytuacji, w tym samym miejscu, powiedzmy na plaży w gorący dzień, i być osobą, która narzeka, siedząc obok osoby, która nie narzeka, mimo że jest dokładnie w tej samej sytuacji. I dopiero po czasie zrozumiałam, że to nie jest tak, że jednej osobie na przykład przeszkadza to, że są ostre kamienie i mogą zranić stopę, że podrożały lody i że strasznie razi słońce, a druga nie ma tego problemu, że jej nic się nie dzieje, nie ranią jej te kamienie palców, nie razi jej słońce i się cieszy z tego, że są coraz droższe lody. Nie. To jest po prostu kwestia koncentracji, tego gdzie kierujesz swoją koncentrację, czemu pozwalasz w sobie żyć, istnieć i czy pozwalasz takim różnym pierdołom życia codziennego obrzydzać ci to, jak ty to życie przeżywasz. Bo ta druga osoba siedząca ze mną na plaży może w tym samym momencie skupiać się na tym, że cudownie, że udała się pogoda, bo przecież w Polsce to nie jest takie częste, żeby pięknie świeciło słońce w momencie, kiedy jesteś na plaży, że zabrała ze sobą klapki, a zwykle zapomina, więc może po prostu chodzić w klapkach i nie ranić sobie stóp, na przykład ostrymi kamieniami na tej plaży i zauważy, że jest dodatkowy smak lodów, którego jeszcze nie próbowała. Ta sytuacja jest dokładnie taka sama. Punkt koncentracji jest po prostu gdzie indziej. I dobra informacja jest taka, że my możemy uczyć się kierowania właśnie swoją koncentracją. Kierowania w te miejsca, które sprawiają nam radość, mimo że ta sytuacja jest dokładnie ta sama. Ale to od nas zależy, gdzie skierujemy swoją uwagę i czemu pozwolimy rosnąć w naszych oczach. Bo to nie jest tak, że osoby nie narzekające albo narzekające rzadko nie widzą wad jakichś sytuacji. Oni je doskonale widzą, ale nie pozwalają im się przytłoczyć i sprawić, że te małe, drobne rzeczy, albo i czasem większe, ale że obrzydzą im coś znacznie ważniejszego. Tylko, że na nic się zda nasze kierowanie koncentracji w różne miejsca, jeżeli nie przepracujemy sobie tematu oczekiwań. I to jest coś, z czym ja miałam bardzo duży problem, praktycznie w każdej sytuacji, czy szłam na imprezę, na wakacje, na spotkanie, ja zawsze miałam w sobie bardzo duże oczekiwania i nawet nie tyle chodzi o to, że one były jakieś duże, wysokie, tylko były bardzo konkretne, że skoro jadę na wakacje, to musi być idealnie, żebym ja była w stanie wypocząć. Muszą być idealne warunki, ma być idealna pogoda, idealny piasek, leżaki, wygodne oczywiście, cisza i spokój, ale też nie nudy, wiadomo. Jeżeli mamy taki bagaż oczekiwań na swoim sercu, to nie ma nic dziwnego, że każda najmniejsza pierdoła rani nas i wymaga od nas po prostu wiązanki narzekających słów, dlatego że no rzeczywiście, jeżeli mamy tak wielkie oczekiwanie, to każda mała niedoskonałość wpływa na to, że my już jesteśmy rozczarowani. A mówi się, że oczekiwania są jedynym źródłem rozczarowań. I to jest trudny temat, dlatego że ja na przykład nie lubię podejścia takiego, że nastawiam się na to, że będą problemy, że będzie źle i tak dalej. Uważam, że to jest jak najbardziej zasadne na przykład w biznesie, ale w takim życiu codziennym to ja nie jestem tego fanką, chociaż podejrzewam, że wielu osobom to pomaga, żeby tak się na przykład nie rozczarować i tak dalej. Ale u mnie to się raczej wiązało z tym, że byłam bardzo taka cyniczna i tak nastawiona na wszystko co najgorsze, więc wycofałam się w ogóle z takiego podejścia, ale to nie znaczy, że mam pozwalać sobie na to, żeby mieć wielkie oczekiwania, że ma być wszystko idealnie, mimo że ja nie mam wpływu na większość tych aspektów. Moje oczekiwania powinny być względem tego, na co mam w dużej mierze wpływ. Jasne, że można marzyć o tym, żeby była idealna pogoda, idealne morze, piasek, ale niech to nie będą oczekiwania, niech to będzie coś dodatkowego, co nas uszczęśliwi. A oczekiwania mogą opierać się na tym, że na przykład chcę korzystać z pogody, która się trafi. Chcę czuć, że żyję wtedy, że odpoczywam, że korzystam z możliwości, które na przykład daje urlop. Ja w ogóle teraz żyję urlopem, bo wyjeżdżam za niecałe 10 dni i tak się cieszę, bo nie mam 2 lata na urlopie. Ale to też jest taka tematyka aktualna. No w każdym razie, żeby te oczekiwania nie były tak doprecyzowane, jak musi być idealna sytuacja, idealne warunki. Bo jeżeli my mamy oczekiwania wobec czegoś, na co nie mamy żadnego wpływu, no to właśnie te drobne niedoskonałości już nam potrafią zepsuć cały wyjazd. Ja pamiętam, że jak byłam właśnie 2 lata temu ostatni raz na urlopie takim wyjazdowym i byłam w Chorwacji, to poszliśmy z chłopakiem na taką atrakcję, to się nazywa Tyrolki, że się przejeżdża na linach pomiędzy wzgórzami, pomiędzy skałami. To jest najwspanialsza chyba atrakcja, jaką kiedykolwiek przeżyłam i jak tylko mam gdzieś okazję, jak tylko będę mieć gdzieś okazję powtórzyć, to na pewno to zrobię. No, wielkie emocje i piękne widoki, cudowna sprawa. No i pojechaliśmy z chłopakiem i tam byli też różni ludzie, którzy byli po prostu zebrani z całej tej mieściny chorwackiej. My byliśmy akurat w Omiś. My tych ludzi nie znaliśmy, ale akurat trafiło się kilka Polaków i to było niebywałe, że ludzie potrafili narzekać na wszystko. No oczywiście nie wszyscy, tylko były pojedyncze jednostki, które potrafiły zepsuć sobie całe to wyjście, bo nie wzięli wszyscy na przykład telefonu, mąż nie wziął telefonu i nie mógł zrobić zdjęcia, nie mogli zrobić każdy sobie zdjęcia podczas zjazdu, w związku z czym tam 2 czy 3 godzinna nawet przygoda nie była już zadowalająca, bo nie zostały spełnione oczekiwania zrobienia zdjęcia, nie była dokładnie taka pogoda, jakiej oczekiwali i trudno się wchodziło po skałach, nie wszędzie mogliśmy wjechać. I oczywiście każdy może mieć swoje niezadowolenie i pozwalam na to ludziom. To nie jest tak, że ja mówię, że nie wolno być niezadowolonym w sytuacjach, ale sobie uświadomiłam, że Boże, ja na przykład teraz przeżywam najpiękniejsze chwile od lat, będąc właśnie w trakcie tej atrakcji. Takie emocje, taką radość, a przez to właśnie niespełnione oczekiwania idealności tej sytuacji to sprawiło, że ta rodzinka była niezadowolona od samego początku do końca, później byli jeszcze obrażeni na siebie i wtedy mi to tak bardzo duży dały sygnał tego, że to nie jest kwestia sytuacji, którą ty przeżywasz, że ty możesz być pewnie na Bali w najpiękniejszym miejscu świata, ale jeżeli będziesz mieć jakieś gigantyczne oczekiwania i będziesz wyrażać to swoje rozgoryczenie albo po prostu skupiać się na nim, że te oczekiwania nie zostały spełnione, to nieważne gdzie będziesz, w jakiej sytuacji, najpiękniejszej na świecie, najciekawszej, to i tak będziesz w tym swoim bagienku niezadowolenia. I ja byłam w tym miejscu, bardzo długo tam byłam i cieszę się, że zanim pojawiły się w moim życiu możliwości na przykład do takiego prawdziwego podróżowania, dopiero teraz się zaczynam na to otwierać, zaczynam mieć takie możliwości, to dopiero, że to się dzieje dopiero teraz, tylko że ja kiedyś właśnie byłabym taką osobą, która pojechałaby w piękne miejsce, ale znalazłaby 10 rzeczy, na które mogłaby narzekać. I wtedy to bardzo pokazuje, jak nie sytuacja czyni naszą radość z przeżywania jej, tylko to, na czym my koncentrujemy swoją uwagę. I tutaj właśnie jest kluczowe to, gdzie my koncentrujemy swoją uwagę i możemy robić to świadomie. To jest nawyk myślowy, nawyk percepcyjny, taki, że my zwracamy cały czas na to uwagę, dlatego tego wydaje nam się, że jest coraz więcej. To jest ten taki typowy przykład tego, że na przykład ja jestem teraz na etapie zakupu rowera, to znaczy zastanawiam się, jaki ten porównuję, czytam o tych rowerach. Chciałabym kupić sobie taki pierwszy porządny rower i widzę wszędzie te marki, które aktualnie biorę pod uwagę, a wcześniej ich nie było na ulicach. Teraz po prostu mam wrażenie, że wszyscy jeżdżą z kotami, po prostu wszyscy jeżdżą tą marką, a przez całe życie tego zupełnie nie widziałam. I bardzo podobnie jest właśnie z naszym zauważaniem rzeczy, na które można narzekać. To jest serio taki nawyk, który wręcz sprawia taką dziwną przyjemność często, że po prostu zauważamy, więc mówimy o tym i okazuje się, że tego jest coraz więcej i więcej, bo nasza percepcja po prostu jest ustawiona, jest tak wycelowana dokładnie w tamtym kierunku, żeby wyszukiwać to, na co można narzekać, co jest nieprzyjemne, niefajne, nie takie, jak powinno być. I my możemy wejść w tę spiralę i trudno się z tego odkręcić. Ale w momencie, kiedy zaczniemy starać się tak świadomie kierować swoją koncentrację w inne miejsca, to jest pierwszy krok do tego, żeby oduczyć się tego narzekania. I trzeba to traktować jak taki nawyk, jak taki właśnie negatywny nawyk, który chcemy wyplenić, bo to oczywiście nie jest tak, że z dnia na dzień przestajesz narzekać, zresztą nie ma co od siebie oczekiwać, żeby zupełnie przestać narzekać, ale żeby pozostawić właśnie te formy wyrażania siebie na sytuacje, które tego wymagają. Jeżeli śledzisz mnie na Instagramie, to wiesz, że miesiąc temu odeszłam z etatu i u mnie przez ostatnie pół roku było dużo narzekania, jeżeli chodzi o pracę, ale dlatego, że właśnie w mojej głowie mieliło się coś i to była czerwona lampka do momentu decyzji o odejściu. I dzięki temu, że ja teraz narzekanie traktuję poważnie, że to nie jest tak, że ja nie mam prawa w swoim życiu narzekać, każdy ma, ale jeżeli staramy się na przykład tę sytuację zmienić, jeżeli mamy taką możliwość, w jakikolwiek sposób na to wpłynąć, bo coś, co mnie zawsze tak bardzo przygnębiało, to było to, kiedy ja trafiałam na przykład do jakiegoś miejsca pracy i spotykałam ludzi, którzy narzekali codziennie na swoją pracę i byli w niej od 15 lat. I na przykład ja już nie jestem w tamtym miejscu pracy kilka lat, a wiem, że ci ludzie dalej tam pracują. Że to nie jest tak, że ta właśnie decyzja się mieliła i miała dojść do głosu, tylko to był już taki sposób radzenia sobie może z tą sytuacją, wyrzucania tych złych emocji cały czas poprzez narzekanie. Ale to jest tak, że o ile to może innych nie rani, chociaż pewnie przygnębia i ściąga w dół, to przede wszystkim to jest broń wymierzona w nas samych. W odbieranie sobie jakichkolwiek możliwości do łapania takiej radości z codzienności, skoro całą swoją uwagę albo jej większość kierujemy właśnie na to, co jest niefajne, nieprzyjemne i poświęcamy temu swoją uwagę, którą mamy tylko jedną. I kiedy zaczniemy świadomie to zauważać i starać się po prostu czasem na początku gryźć w język, tak jak kiedy, nie wiem, na przykład staramy się ograniczyć jakieś zachowania w swoim życiu, jakieś nawyki, to też na początku to jest trochę takie gryzienie się w język, że nie zrobię tego, nie wiem, jak się rzuca palenie, jak się robi cokolwiek w tym rodzaju, to musimy walczyć z tym, że nas ciągnie do tego, bo narzekanie daje pewnego rodzaju przyjemność, takie poczucie wyrzucenia z siebie tego, co nam się nie podoba, ale warto działać tutaj u źródła, czyli nie ucinanie samego tego momentu ekspresji swojego niezadowolenia, tylko przede wszystkim na skierowaniu swojej koncentracji tak, żeby w nas się nie pikliło to niezadowolenie. I kiedy te nasze oczekiwania też nie będą takie wyśrubowane, takie bardzo konkretnie określone, tak, że jeżeli cokolwiek będzie jakaś niedoskonałość, to już nasze marzenie danej sytuacji legnie w gruzach. Jeżeli zaczniemy też patrzeć na to, jakie mamy oczekiwania i trochę podchodzić do nich przez pryzmat wdzięczności. To jest trudne i to wymaga często takiej długiej, długodystansowej pracy, żeby to nam weszło w krew, ale kiedy naprawdę nad tym pracujemy, żeby doceniać to, że kurczę, że jakie to jest cudowne, że ja mogę w ogóle pojechać na urlop, że mogę być w takiej sytuacji, że świeci słońce, że mogę sobie zanurzyć stopy w wodzie, że mogę zaraz pójść popływać, zjeść lody nad wodą i to jest przecież esencja cudowności, której my nie docenimy, jeżeli będziemy się skupiać na tym, że może jest za gorąco, albo są komary, albo są strasznie drogie lody. I my decydujemy, gdzie ta nasza koncentracja w wielu takich przyziemnych, codziennych sytuacjach skręci. Bo jasne, że mogą nam się zdarzać jakieś takie rzeczy, które po prostu wywołują w nas tak duże niezadowolenie, na które, a my nie mamy na nie wpływu, na te rzeczy akurat, że nie zrobimy z tym za wiele. Ale nasze życie jest utkane z tych takich maleńkich sytuacji. I jeżeli większość tych takich przyziemnych, maleńkich sytuacji będzie u nas skoncentrowana na wyszukiwaniu tych przyjemności, radości i takich błogosławieństw w ogóle życia, że możemy robić te rzeczy, to dużo łatwiej będzie nam się też mierzyć z tymi trudniejszymi rzeczami, na które czasem nie mamy wpływu. ale my mamy taką tendencję do przeceniania tych wielkich rzeczy, a nie zauważania tego, że naszą codzienność, nasze życie tworzą te małe sytuacje. To, jak my podchodzimy nawet do tego, że rano sobie pijemy kawę, przygotowujemy się do pracy, jak my traktujemy te podstawowe elementy naszej codzienności, które często zajmują 90% naszego życia. I z lekceważenia ich też właśnie wynikają te wielkie oczekiwania, bo jeżeli my jesteśmy raczej niezadowoleni ze swojej codzienności i szykuje nam się urlop, szykuje się jakaś impreza, to te wszystkie oczekiwania, które mamy względem życia, pakujemy właśnie w tę sytuację. A ona nie jest w stanie temu sprostać, bo to jest na przykład zwykła impreza, zwykły urlop, który oczywiście w naszej głowie może stać się niezwykły za naszą sprawą, ale to nie jest w stanie spełnić tych oczekiwań całego naszego życia. To był mój kiedyś wielki błąd, że ja nie przykładałam się do tego, żeby swoją codzienność celebrować, żeby właśnie dbać o to, żeby te małe elementy mojego życia były przyjemne, spełniające, żebym skupiała się na tym, jakie życie w takich drobiazgach potrafi być piękne. Nie dawałam w ogóle temu racji bytu, to mnie nie obchodziło, bo ja wszystkie swoje oczekiwania kierowałam w to, jak szłam na jakąś imprezę, jak gdzieś wyjeżdżałam, że to miało po prostu naprawić całe moje niezadowolenie z życia, to mnie miało spełnić, zadowolić. I to zawsze nie zdawało egzaminu, bo przychodziłam z wielkimi oczekiwaniami, które nigdy nie były w pełni spełnione i wracałam do tego swojego życia, o które na co dzień nie dbałam, bo myślałam, że szczęście leży w tych wielkich chwilach. A to nieprawda, bo szczęście przede wszystkim jest tym właśnie stanem życia codziennego, przeżywania życia, doceniania tych drobnych jego elementów. I oczywiście nie chodzi o takie utopijne patrzenie na to, że będziemy codziennie iść przez życie uśmiechnięci, doceniając każdą pierdołę, zachód słońca i uśmiechnięte dziecko na drodze, ale możemy czasem po prostu dawać temu uwagę. I właśnie my nie doceniamy często tego, jak te małe drobnostki potrafią wpływać na nasze nastawienie, na naszą w ogóle chęć życia. A kiedy będzie ich coraz więcej, będą się czasem pojawiać, bo oczywiście będą momenty, kiedy będziemy przepracowani i sfrustrowani i nie będzie nam się nawet chciało myśleć o niczym przyjemnym, tylko będziemy chcieli wyrzucić z siebie te frustracje. Ale jeżeli w inne dni, kiedy będziemy się czuć lepiej, zaczniemy zauważać piękno, które nas otacza w takich drobnostkach, to wszystko się zmienia. Naprawdę wszystko się zmienia, bo zmienia się nasze podejście do życia. Bo tak jak ja mam teraz z rowerami, że wszędzie widzę rowery marki Scott, to kiedy skupiasz się na drobnostkach, na pięknie codzienności, wtedy zauważasz tego tak dużo i widzisz wszędzie takie drobiazgi. I w takiej zmianie koncentracji bardzo pomaga zadawanie sobie pytania, na przykład co pięknego dzisiaj widziałam, albo jeszcze lepiej rano, co pięknego dzisiaj zobaczę, żeby od rana sobie ustawić tak percepcję. I nagle okazuje się, że jest tyle piękna, kiedy tak sobie po prostu ustawimy swoją koncentrację, że widzimy, nie wiem, grających w ping-ponga staruszków, albo jakiegoś słodkiego bobasa, który sobie pływa w dmuchanym kółku i się śmieje bez trosk. Pięknie kwitnące drzewo, słońce jak pada na przykład w Twoim pokoju i oświetla w wyjątkowy sposób pomieszczenie. Zauważasz wtedy takie rzeczy, takie piękno, które może przejść w ogóle niezauważone, w zależności od tego, gdzie skierujesz swoją koncentrację. I przez takie właśnie małe drobnostki, dzięki nim życie wydaje się piękne, wydaje się takie, którym warto żyć. Nie te takie wielkie rzeczy, tylko właśnie dostrzeganie, pozwalanie istnieć temu małemu pięknu, zamiast cały czas zalewać się takim rozgoryczeniem, bo my mamy prawo być niezadowoleni z różnych rzeczy, nie wiem, z sytuacji politycznej, z sytuacji w ogóle w kraju, ze swojej sytuacji życiowej, ale oczywiście, jeżeli czasem nie możemy czegoś zmienić, to miejmy to na względzie. Ja uważam, że warto wychodzić z takiego założenia, że jeżeli nie możemy czegoś zmienić, to tym bardziej nie zmienimy tego narzekaniem, a tylko będziemy zalewać się takim okropnym rozgoryczeniem i będziemy szkodzić najbardziej sobie. Oczywiście im się jest młodszym, tym łatwiej na to wpływać, ale naprawdę nasze mózgi są na tyle elastyczne, żeby przyjąć nowy sposób myślenia, nowy sposób postrzegania rzeczywistości, ale przede wszystkim właśnie kierowania tej koncentracji w inne miejsca, a później wskutek tego inne postrzeganie rzeczywistości, jeżeli będziemy robić to świadomie i tak trochę mozolnie, no, żeby w końcu nam to weszło w krew, żeby zmienił się ten system nawykowy dostrzegania ciągle tego, co złe, na co warto narzekać. I nie ma co mieć do siebie pretensji, że my jesteśmy w takim systemie, bo to często jest tak, że my się po prostu dopasowaliśmy, że nie chcieliśmy być właśnie postrzegani jako infantylni, beztroscy, głupi i wchodząc w dorosłość, chcąc być postrzegani jako dorośli, często właśnie wpadamy w ten dyskurs i trudno się z tego uwolnić, szczególnie jeżeli mamy niesprzyjające otoczenie. Więc nie ma co mieć do siebie pretensji, ale warto właśnie z miłości do siebie zacząć serwować sobie więcej dobra i to w sobie pielęgnować, bo to, czemu dajemy swoją uwagę, to w nas rośnie. I przekonasz się o tym na własnej skórze. Ja bardzo serdecznie polecam zrobić sobie chociaż takie jednodniowe wyzwanie, podczas którego nie będziemy w ogóle narzekać, w ogóle gryźć się w język za każdym razem, żeby po prostu być w stanie ocenić, jak mi jest po takim dniu. Czy czuję się gorzej? Naprawdę? Czy może jest przyjemniej? Czy może jest trochę lepiej i lżej? Żeby najlepiej się przekonać na własnej skórze. Uważam, że praca nad tym nawykiem jest esencją właśnie dbania o siebie, o swoje dobre samopoczucie, o swoje nastawienie do życia, bo jeżeli my będziemy nawet stawać na głowie i zapewniać sobie najlepsze po prostu dobroci tego świata, a nie wyplenimy z siebie tej takiej potrzeby narzekania ciągłej, no to nieważne gdzie będziemy, w jak pięknych okolicznościach życiowych, jaką będziemy mieć sytuację życiową, to my sobie znajdziemy coś, na co możemy narzekać. I w drugą stronę to działa dokładnie tak samo, że jeżeli nauczymy się, po prostu wyrobimy sobie nawyk dostrzegania dobra, piękna, szczęścia i takich małych błogosławieństw codzienności, to one będą, będziemy w stanie je znaleźć w każdej sytuacji. Przynajmniej jakieś takie okruchy tego. Więc i możemy wykorzystać to po prostu na swoją korzyść w ramach inwestycji w swoje znacznie szczęśliwsze, przyjemniejsze życie. I bardzo polecam tak sobie spersonifikować trochę to narzekanie, żeby zacząć sobie na przykład wyobrażać, że wtedy się uruchamia, ja tak sobie robiłam, głos takiej skrzeczącej baby. I ja nie chcę być taką babą. Niezależnie, czy mam teraz 26 lat, czy będę mieć 50, niezależnie ile będę miała lat, ja nie chcę się stać taką osobą. I dla mnie to jest taki właśnie straszak, że jak czuję, że już się robię taka bardzo negatywna, to albo robię wszystko, żeby zmienić tę sytuację, tak jak zrobiłam z odejściem z pracy etatowej, bo wiedziałam, że już się coraz bardziej zmieniam w taką skrzeczącą babę i że muszę zadziałać odważnie, konkretnie i coś zmienić, bo po prostu no, ta sytuacja do tego doprowadza. Ale jeżeli są takie rzeczy, które nie mam do końca wpływu, no to właśnie uciszenie tej skrzeczącej baby jest po prostu niedawaniem jej głosu i dawanie głosu tym aniołkom, które wypatrują we mnie, w sensie w moim życiu, w codzienności, jakichś takich okruchów radości, szczęścia i piękna życiowego. I to nigdy nie jest tak, że nie wiem, że mam tak, że zawsze widzę samo dobro i tak dalej. Mi też się zdarza czasem narzekać, ale tak jak wspominałam na początku, teraz narzekanie traktuję jako taką trochę czerwoną lampkę, że okej, no to coś mi nie pasuje, to coś zmieniamy, jeżeli tylko mam taką możliwość. Że teraz traktuję po prostu narzekanie poważnie, że coś mi ewidentnie nie gra, co możemy z tym zrobić, jak mogę to zmienić, a nie tak, jak to było kiedyś takim po prostu stylem wypowiadania się, że no to jest do dupy, to jest jebane, to coś tam. I to jest podstawowa różnica. Bo nie chodzi o to, żeby patrzeć na świat przez różowe okulary i na nic nigdy w życiu nie narzekać, ale żeby właśnie traktować swoje niezadowolenie poważnie. Zróbmy coś z tym, a nie po prostu pływajmy w tym rozgoryczeniu tak, żeby nas zalewało od środka, aż w końcu właśnie obudzimy się jako taka skrzecząca, niezadowolona, rozgoryczona baba. Bo chyba nikt z nas nie chce być taką babą albo takim chłopem. Ja na pewno nie. I to jest dla mnie mój wielki, taki wewnętrzny straszak, jeżeli za bardzo zmierzam w tę stronę. Ale nie ma ideałów. Absolutnie nie ma i nie ma co dążyć do tego, że będziemy zawsze pozytywni. To też by było niezdrowe. Ale można tutaj rozkładać te siły tak, żeby zamiast 80% negatywizmu było w nas 80% właśnie pozytywnego nastawienia. I to wciąż nie jest oderwanie od rzeczywistości, że wszystko Ci odpowiada, wszystko Ci pasuje i życie jest najwspanialsze na świecie. Ale szala przechyla się tak, żeby działać na Twoją korzyść, żeby Ci sprzyjać w Twoim szczęśliwym, rozwijającym, spełniającym życiu. A o to chyba w tym wszystkim chodzi. Kończąc odcinek, przypominam o tym, że do 15 czerwca obowiązuje promocyjna cena na mój kurs Projekt Glow Up, czyli 11-dniowy kurs rozwojowy dla kobiet, który pomaga przejść przez najtrudniejsze etapy zmiany stylu życia, wprowadzić te zmiany od razu i tym razem nie odpuścić. Także jeżeli jesteś zainteresowana, to zajrzyj do linku, który umieszczę w opisie i przypominam, że to są już ostatnie dni trwania promocji i później cena wzrasta już na zawsze. I już nie będzie nigdy taka niska. Także jeżeli chcesz zacząć pracować nad swoim stylem życia jeszcze przed wakacjami, to jest najlepszy na to moment. A tymczasem dziękuję bardzo za słuchanie. Zapraszam na mój Instagram chociażby i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia. Pa!